Dobrze, Dawid Godzik, dzień dobry.
Dzień dobry, siemano.
Powiedz mi, jak to jest, bo ja tego nigdy nie umiałem zrozumieć, że jednego dnia jesteś w stanie jeździć na fullu, wieczorem na enduro, a rano o 7 rano na BMX-ie na bowlu. I jeździsz tak, że wygląda to, jakby to był twój główny rower za każdym razem. Standing on the corner, getting no applause.
Squinting through my eyes, I don't know them boys. What you hoping for? Cream, get the money. Jak to jest? Nie wiem, jak to jest, ale.
No skąd się to bierze? W sensie, czy to. Wiesz, to, że często rowery zmieniasz, na to jakby wpłynęło, czy.
No, częste zmienianie roweru na pewno pomaga. Już właśnie dawno na BMX-a się nie przesiadałem. Więc po dłuższej przerwie, wskakując na BMX-a, który jest mało stabilny, mały i taki szalony, to ciężko jest się wczuć. To trochę zajmuje czasu. Ale właśnie jak się przesiada między fullami albo właśnie slopestyle'ówki na fulla i na odwrót, no to nie jest to aż taka różnica, więc przełącza mi się coś tam w głowie.
Czyli trzeba po prostu dużo roweru zmieniać, albo jeździć na wszystkim ciągle.
No, myślę, że kwestia doświadczenia i zmieniania roweru tam robi robotę.
Dobra, tak chciałem na rozgrzewkę. No bo w sumie mogliśmy w tym podcaście pogadać o całej twojej historii, jak zacząłeś i tak dalej, ale tu wszyscy znają. No tak. Więc w skrócie tylko zacząłeś na 24 calach chyba, na darcie jeździłeś.
Tak, 24 były na początku.
Przesiadłeś się na BMX-a, rok na BMX-ie dostałeś redka, kontrakt. Mm-hmm. Plus minus. Wygrywałeś wszystkie zawody BMX-owe. Plus minus. Znaczy, no ja zauważam, że.
Dertowe głównie.
No, dertowe, no. Mm-hmm. I czemu nigdy na BMX-ie nie startowałeś na parku?
Bo w Polsce nie ma parków odpowiednich do treningów na zawody europejskie, światowe. Gdybym chciał startować na skateparku na poziomie światowym, to musiałbym siedzieć w Stanach i tam trenować. Nie ma innej opcji. Chociaż te opcje teraz się mocno rozwijają, bo po Igrzyskach Olimpijskich widzę, że w wielu krajach powstają parki, które będą się nadawały. Tutaj mam na myśli, pierwsze co mi przychodzi do głowy to Rosja. Tam już jest sporo takich parków zamkniętych, w których pewnie dałoby się potrenować. Ale ja po prostu jakoś nie mam ciągotki do skateparku, aż tak.
Ale czemu nie da się przerzucić trików z dirtu na park, tak w miarę od razu? No bo jednak wiesz, nie byłeś zwykłym riderem dirtowym, tylko jednym z lepszych i radziłeś sobie na różnych, czy to trace'ach, czy dirtach. No jeździłeś na wszystkich dirtach, nie wiesz, jak każdy dirt jest inny, tak jak każdy skatepark jest inny. I zastanawiałem się, czemu się tego nie da tak przerzucić prawie 1:1.
No triki jako tako się da. Gorzej jest z poruszaniem się po skateparku, utrzymaniem prędkości, utrzymaniem kondycji, bo przez minutę napieprzając na skateparku to jest po prostu wysiłek 150%. No a jeśli chodzi też o te triki, to się tak trochę wrócę, że na hopach dirtowych jest dużo czasu na zrobienie triku, a na skateparku jumpbox ma kilka metrów przelotu. Więc tego czasu jest dużo mniej. Więc co zauważyłem, no to skateparkowczyki są po prostu szybsi.
W sumie.
Trzeba robić wszystko bardzo szybko, sprawnie i.
No jak Logan Martin.
Ja gdzieś tam na hopach się po prostu rozleniwiłem, zamuliły mi się ruchy, mam wrażenie, i teraz wolę powiedzieć, że lepiej większe hopy, dużo czasu na zrobienie triku. I tak to wygląda.
Całe, no może nie całe życie, ale większość czasu jeździłeś dla darta, potem dla dart BMX, potem dart BMX się rozpadł. Mm-hmm. Z jakiego powodu? Wiesz może?
No chyba sprzedaż części BMX-owych, zainteresowanie ogólnie BMX-ami było dużo mniejsze niż MTB, więc Dartmoor wolał skupić się na częściach MTB. Rowerach MTB.
I zostałeś bez sponsora na rower. Mm-hmm. Jeden z lepszych zawodników na świecie dirtowych i jeździłeś rok albo 2 lata bez sponsora.
No tak.
Skąd to się bierze? Jakby dlaczego w BMX-ach jest tak trudno sponsora w dercie? Albo w ogóle czemu jest tak trudno sponsora na rower?
Nie wiem. Pomimo, że wydaje się, że dużo ludzi jeździ na tych BMX-ach, no to jakoś jest po prostu te firmy wszystkie mają małe budżety mają. No nie sprzedaje się to aż w takich ilościach, jakby potrzeba, żeby utrzymać wielu zawodników. Ja przez chwilę miałem sponsora BMX-owego, było to Colony. No i ale szybko się ten sponsoring skończył, kiedy okazało się, że jednak nie zapłacą mi za bilet na X Games, który mi obiecali. No
Gdzie jeszcze złoto
i
wygrałeś?
tam wtedy akurat
A nie, bo to do
to był mój
Stanów, tak?
pierwszy X Games,
Okej,
tak.
myślałem, że ten australijski.
To tam było jakieś koło top 10, powiedzmy było. No więc zawsze się tam gdzieś ciężko było się ulokować w tym BMX-ie, no, z jakąś firmą.
Jak ci się jeździło na tym rowerze? No bo darty były takie lekkie, małe, a te kolony to był taki toporny rower, nie?
No to był zawsze mój, znaczy to był właśnie mój problem, że po Dart BMX ja nie umiałem sobie znaleźć części takich dopasowanych do mnie i takich lekkich.
Pomagałeś w projektowaniu tych części? Że robiłeś te rowery w jakiś sposób pod siebie, czy to jeździłeś na tym, co ci dali?
A kojarzę, że tam gdzieś podpowiadałem może co mi bardziej pasuje, ale nie zagłębiałem się w ten temat raczej.
I w końcu przeszedłeś na MTB. Dlaczego?
Na MTB przeszedłem. Kiedy ja przeszedłem na MTB?
2017, 18? Taki rok
Kilka
miałeś
lat
mieszany jeszcze.
temu, no. To chyba po prostu nie było już co robić na BMX-ie za bardzo. Nie było dirtowych zawodów w Europie, za dużo się nie działo. Do tego skateparku mnie nie ciągnęło, więc stwierdziłem, że poskładam sobie MTB i polatam na różnych zawodach właśnie z Szymonem, na jakichś większych przeszkodach. Zawsze te slopestyle'owe przeszkody mnie ciekawiły, więc chciałem spróbować. No i mi się spodobało.
I zostałeś. Wpadłem na chwilę, zostałem na dłużej.
Tak jest.
A co twoi sponsorzy na to? W sensie, no bo jak masz, tak szczekałem o tym, gadałem, że masz jakby pewnych sponsorów, którzy oczekują od ciebie jakichś wyników albo pewnego profilu zawodnika i nagle ten zawodnik zmienia się z BMX-a, zmienia całkiem swoją grupę docelową na MTB.
No tak. No.
Jak oni zareagowali na to, czy w ogóle ich to nie obchodziło, bo miałeś wyniki tu i tu?
No u mnie to było stopniowo, więc to stopniowo się zmieniało z BMX-a na MTB. Na początku mówiłem, że ja będę sobie miksował i będę jeździł i na tym. No ale samoistnie tak wyszło, że zostało tylko MTB. I tak naprawdę nikt nie miał problemu, no przez to właśnie co mówisz, że były wyniki też na MTB, więc jak są wyniki, to wszyscy się cieszą i nie ma po co rozgrzebywać tematu.
Tak, jesteśmy przy rowerach. W którym momencie odkryłeś, że można wprowadzić pewne modyfikacje do roweru, które pomogą w trikach? Bo ja na przykład, no jeździłem całe życie i nigdy w życiu mi nie przyszło do głowy, żeby założyć na przykład crankstopa, albo że przednie koło w ogóle coś znaczy przy barspinach. Jakby zawsze twoje triki sobie rozkminiałeś sam i w którym momencie jakby pomyślałeś, ok, jak zrobię to w rowerze, to mi pomoże na przykład coś dokręcić. Czy to tak naturalnie przyszło na...
No zawsze wiedziałem, że im lżejszy będzie rower, no to łatwiej będzie się robić triki, więc zawsze do tego dążyłem. No i wkładając później koła Industry 9 do roweru, no to jakby koła robią największą robotę, bo są najdalej odsuniętym tym punktem, który się kręci. Więc zauważyłem, że to działa. Więc im lżejszy rower, tym więcej obrotów można zrobić.
Miałeś jeszcze, no ale na przykład crankstopa
No
jest
tak.
kilka wersji, nie? Bo jest jeden na śrubę, że można sobie dokręcać w support śrubę. Z dętki ty masz ten patent dętkowy. To skąd to się wzięło?
Nie wiem skąd to się
Nie
wzięło,
zauważyłeś u kogoś, czy tak, a założę gumę na korbę i może
Ja
być.
to znam, znaczy ja od zawsze robiłem tak, że napinałem po prostu łańcuch na tyle, żeby po prostu ciężko się kręciły korby do tyłu. I to działało. No a teraz, żeby już aż tak nie napinać właśnie łańcucha, no to chyba u Szymona po prostu podejrzewam, że on sobie tam jakieś dętki nakłada na korbę. Ja aktualnie mam trochę dętki, trochę zaklejone taśmą, po prostu, żeby jakiś opór, jakieś tarcie tam było. I wtedy przy tej lipach się korby nie obkręcają do tyłu i jest wszystko na swoim miejscu.
Jak w motorze. Dobra, tak, jesteśmy przy twoim prawie że ogródku i warsztaciku. Ile razy rozbudowywałeś ogródek i czy to jest już finalna wersja? No bo, czy, znaczy, no bo wiadomo, że miejscówka zawsze w pewien sposób ewoluuje. No ale jakby
No
twój
tak.
styl jazdy z BMX-a na MTB się zmienił, więc też musiał ten ogródek się pozmieniać w pewien sposób. Mimo że zawsze tam jeździł Szymek i cała ekipa śląska i polska, i czy to był BMX, czy MTB, to nie zwracał na to uwagi.
No pewnie przez właśnie większe koła powstały większe przeszkody u mnie. Teraz już to jest park nie dirtowy, a bardziej rezi park, bo właśnie ostatnio się śmiałem, że została tylko jedna hopa z ziemi, która i tak przez większość czasu jest przykryta dywanem, więc pierwsza. Już łopaty nie za bardzo nie muszę tykać. Pierwsza duża, no, duża hopa. I co? No to jest finalna wersja parku do kolejnej przebudowy. A na pewno chciałbym jeszcze się pozbyć basenu z gąbkami, bo on już jest bardzo stary, sypie się w oczy i jest nieprzyjemnie.
No, w sumie no, już ale te gąbki mają.
Te gąbki mają z wiele lat, są tak naprawdę od samego początku, no. Więc pewnie no,
już gorsze naście nie lat. Gorsze już nie będą.
Gorsze nie będą, no. Ale właśnie przydałby się większy lot w gąbki albo na coś mega miękkiego, więc kminię nad jakąś kolejną poduchą może. Albo z tej samej wieży, co teraz wybudowaliśmy, na miękką poduchę, albo zobaczymy.
No bo w tym momencie ogranicza cię przestrzeń. Czy myślałeś o innym miejscu? Czy to jest taka wygoda, że masz ogródek przy rodzicach i przy swojej firmie, że, no, że nie ma opcji w ogóle, żebyś miał go gdzieś indziej? Mimo gdzieś byłeś blisko tu na Śląsku.
No na pewno nie jest to dobre, że to jest przy firmie, bo wolałbym w wielu momentach potrenować, a gdzieś tam myśli uciekają w inną stronę, ale szkoda to teraz przenosić, no już tyle jest tam roboty zrobionej, że nie wyobrażam sobie, żebym mógł to przenosić w inne miejsce, ale nigdy nie wiadomo, może nie wiadomo. Kiedyś znajdę jakąś fajną działkę z górki, to może
no, takie w lesie. Takie są tańsze.
No właśnie, nad jeziorem.
No to było coś. No, to w okolicy akurat.
A zobaczymy.
Wyglądasz na gościa, albo sprawiasz wrażenie gościa, który ma zawsze plan na wszystko. Czy jak przechodziłeś na MTB, to miałeś z góry założony swoją małą ścieżkę kariery, czy po prostu co będzie, to będzie?
No nie, to zdecydowanie było co będzie, to będzie, bo nawet wtedy się nie nastawiałem, że na tym MTB zostanę. Chciałem spróbować i tyle, więc tam akurat nie miałem planu, ale teraz już mam.
Triple Crown? Bo właśnie, jak długo chcesz zostać na slopestyle? Masz 28 lat? No,
ciężko to zaplanować. Już rok temu mi się nie chciało, ale teraz znowu mi się chce, więc to się mocno zmienia. Chciałbym zostać jak najdłużej, bo myślę, że to będzie taki coś takiego, co mnie będzie nakręcać ciągle na ten rower i na progresowanie i ciągłe jakieś tam pokonywanie swoich, ciągłe robienie lepszych rzeczy. Więc mam nadzieję, że mobilizacja będzie jak najdłużej.
Jak dużo podróżujesz na zawody i nie tylko, który trip wspominasz najlepiej? No bo jednak życie, nie wiem, rowerowca, osoby jeżdżącej na rowerze takie jak my, czyli coś kręci na rowerze, jeździ i zwiedza, to głównie opiera się na tripach. Który trip wspominasz najlepiej? No bo trochę ich było, nie? Razem też dużo zwiedziliśmy, ty sam też jeszcze więcej zwiedziłeś.
No tak, tak. No zawsze najbardziej wspominam te wyjazdy, gdzie wynajmowaliśmy kampera i po prostu zwiedzaliśmy daną część kraju. Czyli w Stanach byliśmy kilka razy i robiliśmy takie objazdówki kamperem. I w Nowej Zelandii mieliśmy fajnego tripa. 2 czy 3 tygodnie czasu tam spędziliśmy.
No, kupa czasu to było.
Więc to są takie na pewno najgrubsze właśnie wyjazdy. Teraz staram się właśnie wyjeżdżać też nie tylko na zawody, ale też właśnie coś zobaczyć. No ale już ciężko ostatnio jakoś było zebrać taką ekipę. Więc też fajnie, bo wyjeżdżam ze swoją narzeczoną i też jest spoko. No.
Tripy pomagają jakby w rozwoju zawodnika? No bo możesz siedzieć i trenować całe życie w ogródku, no ale jednak nie wiem, jak jedziesz na trip, to zobaczysz innego rajdera albo inną miejscówkę, albo będziesz miał inną rozkminę na jakiś trik, przeszkodę, transfer. Na ile takie tripy pomagają w rozwoju zawodników? No bo na przykład Nikoli. Nikoli ma sprawia wrażenie, jakby nigdy w domu nie siedział.
No tak, tak. No ja myślę, że wyjazdy to jest jakby nieodłączna część tego sportu. No w ogóle człowiek, żeby się rozwijał, no to musi wyjeżdżać i widzieć inne rzeczy niż, niż te u siebie. Więc tak jak mówisz, no, trzeba jeździć po różnych miejscówkach, na różnych typach przeszkód. To na pewno pomaga.
Nie, na różnych rowerach.
Na różnych rowerach, właśnie.
No tak jak jesteśmy przy rozwoju, to w którymś momencie zmieniłeś swoje podejście do sportu, do zawodów.
No.
Możesz mi powiedzieć, co to było. No,
albo... Nie wiem, o co ci chodzi.
Nie wiesz, o co chodzi? Nie, no bo wiesz, no większość z nas całe życie sobie siedziało na skateparku, latało w gąbki i tyle robiło, nie? Ty rozkminiasz, nie wiem, siłownię, koordynację ruchową, jakieś diety i tak dalej, i to jednak też w ogromny sposób wpłynęło na twoją postawę i na twoje wyniki. Skąd no w ogóle tak, to mnie zastanawia, wiesz, czy sam na to wpadłeś, czy po prostu tak stopniowo przyszło?
No, z tego co widzę po sobie i po znajomych, to się zawsze bierze od kontuzji się zaczyna.
Okay.
Czyli jest kontuzja, potem jest kilka miesięcy skupienia na tym, żeby się jakby wykaraskać z tej kontuzji. Więc u mnie było pół roku ćwiczeń i full focus na tym, żeby się doprowadzić do porządku.
Po kontuzji kolana.
Tak, tak, po kontuzji kolana. No i później jakoś tak mi zostało, no, że chciałem ciągle być w dobrej formie, właśnie mieć jakiś plan na to, żeby, plan treningowy na to, żeby się dobrze czuć w swoim ciele, jak dobrze się czuję, no to wtedy na rowerze też mi jest lepiej i mogę więcej i moja głowa jest pewna, że nic mi się nie stanie, więc no to wszystko potem...
Ile tygodniowo spędzasz na tym czasu? W sensie jak mniej więcej wygląda taki plan treningowy, jeśli możesz się podzielić?
No taki stricte treningowy plan jest bardziej właśnie teraz, w okresie zimowym, jesiennym, zimowym. Więc powiedzmy, że co drugi dzień staram się coś zrobić. Więc różnego typu to są ćwiczenia. Przeważnie konsultuję to właśnie z Pawłem Cito.
Polecamy Pawła.
Tak jest, właśnie wracam z treningu z nim.
Dlatego siedzisz w dresie.
Tak, dresik dlatego. I co? No, czyli co drugi dzień staram się coś zrobić w takim kierunku, żeby po prostu być lepszym.
Nawet jak tripujesz? No bo jak jesteś w pełnym sezonie i dużo jeździsz, dużo podróżujesz, no to też gdzieś się tam rozjeżdża, nie? To jest jakby ten najważniejszy moment, żeby też się trzymać w kupie tak naprawdę.
No jak dużo jeżdżę na rowerze, no to wtedy już nie muszę się dodatkowo dojeżdżać, tylko bardziej wtedy chodzi o regenerację, więc skupiam się na tym, żeby dobrze zjeść, dobrze pospać, dobrze gdzieś tam się porozciągać. I
no dobrze zjeść, to ja każdemu polecam.
No też. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Że właśnie, że w sezonie jak dużo się jeździ na rowerze, no to nie muszę się jakby dojeżdżać jeszcze, żeby dbać o kondycję, ale dobrze jest zadbać o mięśnie głębokie, jakąś stabilizację i tak dalej, żeby po prostu plecki nie bolały i tak dalej. Gdzieś tam, no jakiś tam trening trzeba zrobić, bo po kilku sesjach na rowerze jednak czuję na przykład plecy, że już pukają o jakieś tam ćwiczenie się proszą.
Moje plecy pukają od noszenia dziecka. To też muszę, cały czas się roluję, rozciągam i nie pomaga. A tak, anegdotka. Ile wrzucasz finansów z własnej kieszeni w swój rozwój? No bo, znaczy to nie jest pytanie o dokładną kwotę, ale czy twoi sponsorzy pokrywają te wszystkie wyjazdy i całą twoją osobę i to, ile trenujesz i podróżujesz, czy jednak mimo wszystko musisz coś sobie dołożyć albo przeanalizować swój budżet?
No i powiem ci, że...
No to jest trudne pytanie. Takie, znaczy ja bym chciał po prostu ludzi uświadomić, którzy podpisują jakieś głupie kontrakty na, nie wiem, na sezon na rower, żeby zacząć o tym mówić też, że nie warto jeździć i reklamować marki za rower, no bo to jest ogromny biznes finansowy. I zastanawiam się z twojej strony, czy ty jeszcze dokładasz do tego coś swojego, czy wychodzisz na plus, na zero?
Znaczy coś swojego. No coś swojego to ja mam jakby tylko od sponsorów, nie? Więc sponsorzy nie pokrywają nic. Ja mam od sponsorów budżety roczne, z których po prostu korzystam i wydaję na życie i na treningi i na rozwój i na wszystko, więc...
Czyli z góry sobie planujesz też mniej więcej, ile będziesz potrzebował na dany sezon też, nie? Ile kosztuje trip, no bo kiedyś lataliśmy do Stanów, nie wiem, za 10 tysięcy złotych, no a teraz ten trip już kosztuje 15-18.
No dawno nad tym się nie zastanawiałem w sumie, bo ostatnio jakoś mniej tych wyjazdów i w ogóle. Ale no, trzeba to mieć z tyłu głowy, że wszystko, co dostanie się od sponsora, to nie idzie do skarpety, tylko jednak cały ten sezon rowerowy kosztuje. No, ja cieszę się, że mamy taki sport indywidualny, który tak naprawdę niewiele kosztuje w porównaniu do innych.
Trening prawie za darmo.
Tak.
Najgorszy rower. No.
No ale rower też jest tak naprawdę od sponsora, więc... Mogło być gorzej, ale trzeba właśnie mieć z tyłu głowy, no, że te bilety na zawody, noclegi i tak dalej, no to są spore koszty.
Co byś doradził komuś nowemu, kto się właśnie podpisuje albo walczy o deala? No bo ty jednak nie miałeś nigdy menadżera, albo z Andzią, swoją narzeczoną, zawsze wspólnie o to walczyliście. Mhm. Więc masz doświadczenie, bo przeszedłeś tą całą drogę już, jakby... Nie wiem, odjeżdżenia za jakieś zniżki, darmowe rowery po normalną kasę. I co doradziłbyś komuś nowemu, który w to wszystko wchodzi?
No, ja myślę, że każdy musi przejść tą drogę od zniżek do jakichś poważnych kontraktów. Ale na pewno trzeba popatrzeć na siebie z boku i wycenić siebie jako produkt. Popatrzeć, ile ty możesz dać firmie, ile ta firma może na tobie zarobić, więc wtedy będziesz świadomy, ile ty możesz od tej firmy zażądać za jakąś tam reklamę.
Mm-hmm. No bo jeszcze jest druga sprawa, nasz sport, znaczy twój sport jest bardzo kontuzjogenny i można się podpisać i za 2 miesiące się rozwalić na przykład na rok.
No tak.
I to też trzeba mieć pod uwagą. I to od strony sponsora i zawodnika, żeby to zniżka, wiesz, to się podpisze za zniżkę. Nie wiem, czy się podpisuje za zniżkę albo za ramę, ale no też może w głupi sposób wpłynąć, nie? Dawid Czekaj miał kontuzję i nie mógł jeździć przez dłuższy czas teraz, nie?
No na pewno trzeba dobre ubezpieczenie sobie wykupić. To jest pierwszy punkt, żeby się nie martwić o to, że podczas kontuzji będzie przypał finansowy. Co jeszcze?
No jakbyś, co byś chciał doradzić młodym? No młodym, starym, vlogerom, youtuberom, influencerom.
No, chciałbym doradzić, że trzeba czytać całą umowę. Że nie tylko podpunkty, które my mamy wykonać, ale też jakby jakieś obowiązki tego klienta, czyli sponsora.
Miałeś jakieś problemy poza kolonii? Kolonii.
No pewnie nic poważnego, bo nie pamiętam, ale...
No to dobrze.
Ale...
Dobra, tak jesteśmy przy osobie, jakby przy jednostce, marketing. Czy można być sportowcem z wynikami bez marketingu, czy już to jest nieodłączna część i można mieć marketing i super sponsorów bez wyników? No bo... No, robisz dużo marketingowych rzeczy, masz kanał na YouTubie, masz socjalki, robisz pokazy, to też się w pewien sposób do twojej osoby jakby tam zawiera w ten cały marketing. I czy to jest coś, co ty lubisz robić, czy robisz to tylko dlatego, że musisz? Że mógłbyś, nie wiem, jeździć na rowerze i w ogóle nie wrzucać ani jednego filmu, ani nic, jakbyś miał, nie wiem, tych sponsorów i oni by tylko patrzyli na wyniki, czy jednak to jest coś nieodłącznego już teraz?
No myślę, że dbanie o social media to jest nieodłączna rzecz tego wszystkiego, więc jeśli mam jeszcze doradzić młodym, to no to doradziłbym, że trzeba jednak się na tym skupić, tak samo jak na wynikach sportowych. No bo jednak z czymś trzeba przyjść do tego sponsora i coś musisz dać temu sponsorowi, a same wyniki na zawodach no,
to nie, na chwilę, nie?
Nie robią aż tyle roboty, co internet, więc u mnie to wychodzi naturalnie raczej. Jakby gdzieś po prostu z tyłu głowy mam, że coś tam przydałoby się zrobić, coś tam nagrać. Z drugiej strony jest to trochę mobilizacja też, żeby wyjść na rower, spróbować coś nowego, nagrać coś fajnego i tak dalej, więc...
Ale sprawia ci to przyjemność mimo wszystko.
Tak, tak. No to jakby wszystko się fajnie nakręca i łączy w jedną całość, mam wrażenie. No.
Nie, bo właśnie chciałem to też poruszyć, że kiedyś wystarczyło mieć właśnie wyniki i sponsorzy tam przychodzili, a teraz no nie wiem, no wygrasz, nie wiem, Crankworks, tydzień jest szum, a po tygodniu już nikt o tym nie mówi. No. Był Rampage Szymona, było, nie wiem, głośno kilka dni i jest cisza teraz, nie? A jakby sponsor płaci, nie wiem, co miesiąc i zawsze trzeba o to dbać i zawsze z czymś przyjść do tego, nie? Więc to też chciałem poruszyć w pewien sposób.
Wiesz co, mam kilka takich... kilka takich jest firm, które jakby są skupione na tym, żeby miał logo na koszulce podczas zawodów. I nie do końca chyba się tłumaczę z tego, co poza tym robię. Ale wiem, że gdybym nie robił, to byłoby gorzej podpisać kolejny rok, bo na pewno to ma jakiś wpływ. No więc...
Taka niewerbalna umowa, że, no, że nie tylko zawody, ale no, jakby biorąc sobie pakiet, bo jako osobę.
Mm-hmm, tak, no to zawsze jest full service.
W sumie trochę odbieg, zapomniałem o tym pytaniu. Czy to, że tak dobrze jeździsz, no głupio to brzmi, ale czy wpłynęło, że zaczynałeś z dobrą ekipą? Ty i Szymon, cała Bestwina, Bielsko, Jastrzębie, Śląsk? Czy jakbyście z Szymkiem siedzieli gdzieś w głębi Polsce bez dostępu do fajnych ludzi, którzy się motywują nawzajem? Czy dalej byśmy tu siedzieli?
No myślę, że najbliższe otoczenie i miejscówka to jest klucz do sukcesu. No. Przez wiele, wiele lat właśnie była mega ekipa na Śląsku, Śląsk...
No taki trójkąt nasz.
Tak, taki trójkąt bermudzki. I tutaj naprawdę była mocna ekipa, więc na pewno to zrobiło dużą robotę. Był ciągły progres przez to, ciągłe nakręcanie się. Oczywiście ja też z Szymonem, to wiadomo. No i też na pewno miejscówka. To, że zaczęliśmy pod domem budować i jedyne co robiliśmy poza obowiązkami, czyli wtedy to była jedynie szkoła, no to po prostu chodziliśmy na rower i katowaliśmy.
Tripowaliście już?
Coś tam zaczynaliśmy tripować i dzień bez progresu to był dzień stracony.
Nie, bo to też wiesz, progres jakby samych zawodników, ale jak nie wiem, widzisz, że kolega coś robi i to się da, no to też otwiera ci głowę, że nie wiem, ktoś wybudował sobie rezi, w Bystwinie było pierwsze rezi, takie tutaj nasze. I wszyscy tam nagle siedzieli, Kuba Siedzina wystrzelił w którymś sezonie tak bardzo, bardzo, jak jeszcze Szymon mieszkał w Bielsku chyba.
Tak, tak.
Więc to naprawdę fajnie wpłynęło na rozwój naszej sceny. No i teraz mamy Bielsko, ścieżki i tam taka mocna grupa enduro się tam toczy i też coś no to... działają, nie? Ciekawe, co z tego wyjdzie, to mnie zastanawia, za 5-10 lat dzieci, no jakaś młodzież, która sobie teraz pyka ścieżki enduro, na zajawie, bo mogą i to mnie zastanawia, gdzie to, do czego to doprowadzi.
No sam jestem ciekaw.
Gdzie widzisz siebie za parę lat? Myślałeś w ogóle, kiedy skończysz karierę albo jak ewoluuje twoja kariera, czy nie myślisz aż tak do przodu?
No powoli zaczynam myśleć, co będzie kiedyś. Ale nic nie wymyśliłem konkretnego jeszcze. Mam wrażenie, że teraz ta pandemia uświadomiła mi, że życie bez roweru, bez zawodów i tego całego świadka ekstremalnego to jest takie szare burę i wolałbym zostać w nim jak najdłużej i na razie nie myśleć o emeryturze ani niczym takim.
A żywotność rajdera slopestyle'owego? To jest kilka lat, nie?
No podobno teraz ogólnie wiek sportowców się mocno zawyża, że coraz starsi sportowcy są na topie i wychodzi na to, że mój najlepszy wiek jeszcze nie nadszedł.
Super.
Więc jeszcze dużo do zrobienia.
Złota era Dawida.
Złota fela.
Złota fela? W Mercedesie tylko. Który puchar, jakby medal albo dyplom z zawodu jest dla Ciebie najważniejszy?
Red Bull Roof Ride Katowice.
Naprawdę?
No.
W sumie tak lokalnie. A nie wygrałeś Adidas Ride the Sky albo...
Nie, wtedy na BMX-ie jeszcze jeździłem.
Aha, no tak, bo to nie mogę jeździć tam nawet.
No było na pewno wiele fajnych sukcesów, które też wysoko stawiam, ale nigdy mnie tak zawody nie kosztowały tyle wysiłku emocjonalnego i fizycznego, co zawody w Katowicach w tym roku.
Czemu?
Nie wiem czemu.
Ale nie, że tor był trudny, że publiczność, że czułeś się w domu i chciałeś się pokazać jak najlepszej strony i jakby fanów, widzów nie zawieść, bo tak to wszystko było nakręcone? Czy...
No, pewnie to się wszystko poskładało właśnie do kupy. Że to był naprawdę wycisk, dlatego to najbardziej doceniam jakby ten wynik.
No i byłeś znowu z bratem na pudle, co jest super się ogląda.
No właśnie, właśnie, więc to wszystko się tak poskładało, że dzień po zawodach to byłem normalnie odłączony od
po after party
świata.
Chyba.
No właśnie, ja nawet na after party nie kontaktowałem, bo mi się tak chciało, wiesz, spać, taki byłem zmęczony, że nawet nie umiałem gadać.
Bo to było 3 dni dziwnych treningów.
No właśnie.
2,5 dnia dziwnych zawodów. Przez pogodę oczywiście, dlatego mówię dziwnych.
Tak, tak. No trochę tam też się wchodziliśmy na ten dach z rowerami. No i było to wszystko straszne, więc każdy przejazd był...
Tor był źle zaprojektowany? Za duży był? Czy...
Bo nie miałeś wpływ... Nie wiem, czy źle, ale był trudny. Bo...
Miałeś na to wpływ, na projekt tego toru?
No w jakimś stopniu mieliśmy na to wpływ. Ale wiadomo, że finalna wersja, jakby zostały postawione przeszkody, no i coś można zmienić, ale nie za wiele, nie tyle, ile by się może chciało.
Mnie na przykład zastanawiał, że on był cały sklejkowy, co wydaje mi się, że było dość niebezpieczne, przez to, że był bardzo przyczepny i był to po prostu slopestyle'owy skatepark tak naprawdę. Transition z dropa. Było dla mnie dosyć dziwne, że jeśli ktoś by coś zrobił źle na dropie i mógł w prawo albo w lewo zjechać, no to ładuje jeszcze 2-metrową przepaść prosto w barierki, to było dosyć dziwne. No i kicker drugi był chyba strasznie taki szybki.
No, do góry bił bardzo.
No i to mnie zastanawia, ktoś to budował ten tor, miał wszystkie wymiary i te wymiary nie były wzięte z głowy, tylko z doświadczenia innych zawodów i dlatego mnie zastanawiam to takie rozwiązania, czy właśnie tego chciałem się ciebie o to dopytać.
No tam był plan dobry, ale coś w pewnym momencie jakby nie zagrało.
No bo tor był śliczny, jakby wizualnie był jeden z ładniejszych torów, jaki widziałem w ogóle na świecie.
No niestety wielu zawodników powiedziało, że już nie przyjedzie na te zawody, bo się przerazili tym torem. Na pewno jest to też niespotykane, że tor slopestyle'owy jest ze sklejki, a nie z ziemi. Więc jest trochę do poprawy na następny raz. No.
Ciekawe, no jak będzie wyglądał następnym razem. Mógł być w lupie, żeby wracać z powrotem na tę podgórkę, gdzieś tam bandę. Dziękuję Ci, Dawid, że przyszedłeś na podcast. Mam nadzieję, że jeszcze tu zawitasz z jakimś na przykład konkretnym odcinkiem tematycznym.
O.
W zawodach, przy wyjeździe albo na jakimś tripie to też było super zrobić.
No super, okej. Okay. Może na święta się spotkamy.
Święta? Świąteczny odcinek.
O, bożonarodzeniowy. No, to dzięki.
No, piąteczka.
Ja również.
Pał. Springing into action like a bungee cord. Standing on the corner getting no applause. Squinting through my eyes, I don't know them boys. What you hoping for? Cream, get the money, dollar bill, y'all. Ramen noodles for a meal, how it feel, dawg. Why you placing judgments? I'm just trying to live, dawg. Hoodie on my head, cause it's not what it appeared, dawg.